Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię takie dni. W Gdańsku rzadkie dni, gdy jest śnieg. I jeszcze jest coś takiego, co nazywają myśliwi ponowa, czyli jest świeży śnieg, napadał wieczorem czy w nocy. Jest czysto, jest biało i wychodzisz wtedy. Byłem w szkole średniej, właściwie mieszkałem w lesie i szczególnie w wolne dni, czy sam, czy z kolegą, czy z psem, czy bez, to wychodziliśmy właśnie po ponowie, czyli żeby chodzić po tym świeżym śniegu i tropić zwierzynę, bo wszystko widzisz, co się stało w ostatnim czasie. Szukać śladów i czasami po 2 godzinach dopadliśmy jakiegoś dzika, gdzieś tam zalegał w zagajniku i to była wielka radość. Chwilę go widzieliśmy i znikł. Więc ten śnieg przypomina nam o czystości, o tym, że nasze grzechy są zmazane i my wybielejemy bardziej niż śnieg dzięki krwi Chrystusa. Witam serdecznie i cieszę się, że możemy właśnie w takim dniu spotkać się. Rzadka to rzecz w Gdańsku mieć ponowę długo trzymający się śnieg, przynajmniej przez ostatnie lata. W jednej z pieśni śpiewaliśmy wyobrażam sobie, jak to będzie, gdy spotkam Chrystusa, czyli to jeszcze przed nami, jak zareaguję. Ja chciałbym poprosić was o to, żeby wyobrazić sobie coś, co może mogłoby się stać tutaj jeszcze, przed spotkaniem Chrystusa, mianowicie wyobraź sobie, gdybyś był członkiem dzikiego plemienia, tak my, którzy nie jesteśmy dzicy, nazywamy tamtych ludzi. W każdym bądź razie jesteś członkiem dzikiego plemienia i nawracasz się. Zaufasz Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Nie tylko ty, ale jeszcze kilkunastu ludzi z tego dzikiego plemienia też się nawraca. I nic, ale to nic kompletnie nie wiecie na temat Kościoła. Więc pytanie, jakie... Pytanie, jakie można sobie postawić, to jaki powinien być Kościół? Jaki powinien być lokalny Kościół? Nic, ale to nic nie wiecie. No moglibyśmy powiedzieć od misjonarzy, którzy dzielili się z nami Ewangelią, moglibyśmy się dowiedzieć, ale załóżmy, że ich zabito. Oni dobrze skończyli, są już z Bogiem, wyobrażają sobie, albo już robią coś. Nie ma ich. I skąd moglibyście sami odkrywać, jaki jest Kościół? Żeby samodzielnie odkrywać, jaki jest Kościół, jaki powinien być lokalny Kościół, musielibyśmy dwie rzeczy jako członkowie tego plemienia posiąść. Po pierwsze, musimy umieć czytać i mieć przetłumaczony Nowy Testament, co najmniej na ten język. I my mamy ten przywilej, często niedoceniany, że my możemy poznawać Pismo Święte w swoim języku ojczystym. A przecież nawet jeszcze w XIX wieku, na przykład pod zaborem austriackim, 80% ludzi było analfabetami. Oni nie mogli sami odkrywać, co Bóg mówi. A my przez wieki tak było, a my to możemy. Jednym z obrazów Kościoła, o którym Bóg nas uczy, jest obraz, który jest w 1 Koryntian 12 rozdział, to jest obraz ciała człowieka. Taki rysunek. Bóg umieszcza swoich ludzi w kościele dokładnie tak, jak narządy i części są umieszczone w ciele człowieka. I Bóg daje każdemu narządowi, każdemu członkowi zadanie do wypełnienia w tym ciele, dokładnie tak, jak każdy narząd w naszym ciele ma swoją funkcję do wypełnienia. Bóg daje każdemu wierzącemu dar albo dary duchowe, aby mógł tę funkcję wypełnić. Kiedy nasze ciało jest zdrowe? No wtedy, gdy każdy narząd dobrze działa i współpracuje z innymi. Kiedy jest chore, odwrotnie. Gdy chociaż jeden narząd nie działa właściwie, no i w związku z tym nie współpracuje z innymi. Kiedy Kościół jest zdrowy, według tej analogii, no wtedy, gdy każdy wierzący w tym lokalnym kościele jest, właściwie żyje, jest zdrowy duchowo i na dodatek dobrze współpracuje w tym ciele z innymi członkami. Rozumiejąc to, mam nadzieję, że widzisz siebie jako niezbędnego członka lokalnego kościoła i że rozpoznajesz albo chcesz rozpoznać, jaka jest twoja rola w tym ciele, w tym żywym kościele. Z Efezjan, 4 rozdział, uczymy się, że Kościół jest o relacjach. Dziewczyny spotkają się na tym spotkaniu i usłyszałem, że to będzie na temat relacji między dziewczynami w kościele. Ale w ogóle Kościół jest, Bóg uczy nas, że Kościół to są relacje między nami. I jakie relacje? Jakie powinny być te relacje? No ja bym powiedział, że powinny być nieziemskie. Powinny być nie z tego świata. Po tym ludzie dopiero poznają, że jesteśmy uczniami Boga, który stworzył ten świat. Zgodnie z tym, co Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I Bóg uczy nas, Efezjan w 4 rozdziale, że mamy znosić, to jest taki wysiłek, znosić siebie w miłości. I daje 3 takie cechy charakteru, 3 postawy, które musimy mieć, bo nie jest łatwo się znosić z różnych powodów. Właśnie to jest pokora, łagodność i cierpliwość. I wyobraźmy sobie teraz, gdy my pośród nas mamy cechy przeciwne, czyli rozmnożyły się te cechy, przeciwne tym 3, czyli jest pełno pychy i zarozumiałości. Jest złośliwość i nieuprzejmość między nami. Jest niecierpliwość i gniew jedni wobec drugich. Taki Kościół to jest gotowy przepis na konflikty, na wojny, na podziały, na walki między sobą, na oskarżenia między nami. I Efezjan jeszcze uczy nas, czy Bóg uczy nas o tym, że mamy usilnie starać się zachować pokój między nami. I znów to jest wysiłek z naszej strony. Oczywiście, że Bóg daje nam siłę, ale my musimy starać się, żeby polegać na Bogu w tym. Usilnie zachować pokój między nami. Podstawą do tego pokoju jest to, co Bóg dał nam jako jedność między nami, to, co nas łączy. Jesteśmy jednym ciałem, różne członki, ale w jednym ciele. Jezus jest naszym Panem. Duch Święty zamieszkuje w nas. Bóg jest Ojcem nas wszystkich. Mamy jedną wiarę, mamy jeden chrzest i mamy jedną nadzieję. To jest ten fundament, ten pomost, na którym mamy usilnie zachować pokój między nami. Idąc dalej, Efezjan 4, będziemy uczyć się tego, co Bóg mówi, jaki powinien być Kościół. I posłuchajmy. Wersety 11-16. On sam też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej, abyśmy już dłużej nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi dokoła przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie prowadzącym do metod błędu. Natomiast jako prawdomówni w miłości we wszystkim rośli w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, dopasowane i wiązane przez każde połączenie zasilania, według działania w mierze właściwe dla każdej jednej części, sprawia wzrost ciała dla zbudowania siebie w miłości. W wersecie pierwszym tutaj, 11, Bóg uczy nas, że On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. To jest jedno z wielu miejsc z Pisma Świętego, gdzie jest wymienione dary, a co się z tym wiąże, ustanowienia. Tu są tylko wymienione 4 ustanowienia. Ogólnie jest, w kilku fragmentach nie będę wspominał, jest około 20 darów i co się z tym wiąże, ustanowień w Kościele, czy ról w Kościele, na przykład dar miłosierdzia, dar pomagania, ale nigdzie nie jest powiedziane, że to jest, te 20, to jest jakby zamknięta lista. Pierwszym z tych 4 rodzajów ustanowień, 4 rodzajów ludzi w Kościele jest apostołowie. To słowo oznacza wysłannik albo posłany. Dotyczy w tym fragmencie, to jest pierwszy wiek, gdy to zostało napisane, 12 apostołów, którzy byli posłani przez Chrystusa. Ci apostołowie, wysłannicy Chrystusa, byli wyjątkowi. Dlaczego? Mówi się o tym, że oni mieli szczególne powołanie, bo zostali powołani przez samego Chrystusa, wszyscy tych 12, później również przez samego Chrystusa apostoł Paweł, dlatego używamy słowa apostoł Paweł wobec Szawła Starsu dawnego, został tak samo powołany bezpośrednio. Wszyscy oni widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. I jeszcze, gdy w czasach apostolskich oni działali, to oni wykazywali się niesamowitymi znakami i cudami, które potwierdzały ich szczególne apostolstwo. Więc ci apostołowie nie mieli już następców. Fundament Kościoła został położony i ukończony w czasach apostolskich. Nauka apostolska została wyłożona, zapisana i mamy w Nowym Testamencie ją w całości. Więc dzisiaj nie ma już apostołów Chrystusa w tym znaczeniu. W Nowym Testamencie w kilku miejscach jest mowa również apostoł. Słowo apostoł na przykład odnośnie Sylasa, Tymoteusza, Barnaby, ale oni są wysłannikami, bo to znaczy to samo, ale Kościoła. Na przykład w którymś momencie został Barnaba i Paweł wysłani, czyli apostoł plus wysłannik, bym powiedział, czy Tymoteusz został wysłany. Jednak oni byli wysłannikami. Ja bardziej bym zachęcał i sam to robię, żeby używać słowo misjonarz w dzisiejszych czasach, co oznacza wysłannik przez Kościół albo przez misję, a misjonarz jest łacińskim słowem oznaczającym wysłannik. Więc tak bezpieczniej jest mówić. Prorocy. Podobnie jest z prorokami w czasach apostolskich, w tym pierwszym wieku. Kim oni byli? To były natchnione osoby, które przekazywały prawdy od Boga wtedy, gdy nie było jeszcze spisanego Pisma Świętego. Przecież to był cały prawie pierwszy wiek, gdzie w ogóle powstawały aż do lat 90. pierwszego wieku ostatnie pisma, a nim kanon się umocnił, to jeszcze to był już drugi wiek, powiedzmy, i nim wszystkie pisma były rozprowadzane. Więc prorocy, jak na przykład w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział 1, czytamy, że w Antiochii Syryjskiej, gdzie był pierwszy kościół pośród pogan, gdzie po raz pierwszy w ogóle nazwano uczniów Jezusa chrześcijanami, było czterech proroków. Był tam między innymi właśnie Sylas, Barnaba, Symeon, Lucjusz, Manałem i Paweł. Aż czterech proroków. Oni mówili prawdy od Boga, mówili objawienie, mu zachęcali, napominali, mówili bardzo praktyczne i bezpośrednio skierowane prawdy, zasady od Boga do dalnego Kościoła. Teraz mamy całą Biblię. I ktokolwiek z nas powie, że jest prorokiem, my możemy porównać to, co on mówi, z natchnionym Słowem Bożym. Wtedy tego nie mieli, więc to prorocy bardziej określali to, co Bóg mówi, a co nie. Wtedy bez Nowego Testamentu potrzebni byli prorocy. Dzisiaj w tym znaczeniu, jako nieomylni, ci, którzy wskazują na Boże prawdę, nie ma proroków, ponieważ mamy całe Pismo Święte. Możemy mówić jedynie o ludziach obdarowanych proroczy w innym znaczeniu, w tym znaczeniu, że biorą prawdę Słowa Bożego i mają wgląd w sytuację, mają rozeznanie, co dzieje się w życiu osoby, co dzieje się w życiu Kościoła i adekwatnie, bardzo trafnie odnoszą Boże Słowo do danej sytuacji pojedynczego człowieka lub całego zgromadzenia. Więc oni, ci prorocy dzisiaj, nie są nieomylni, tylko Boże Słowo jest bezbłędne i nieomylne. Kolejnym ustanowieniem, kolejną grupą ludzi to są ewangeliści. I no, ten jest dar bardziej znany i obecny dzisiaj. Dodam od razu, że to, że taka grupa jest obdarowana, nie oznacza, że każdy z nas nie ma dzielić się Ewangelią. Wszyscy mamy być światłem i dzielimy się Ewangelią, ale ci ludzie, te kobiety czy ci mężczyźni przekazują dobrą nowinę niewierzącym w sposób swobodny, naturalny i, co ważne, skuteczny. Nie wiem, czy znasz kogoś, kto posiada taki dar. Czy ktoś z was zna? Czy rozpoznajemy, kto w naszym kościele ma dar ewangelisty? Ja tak nie, powiem szczerze, nie mogę wprost powiedzieć, kto. Raczej bym powiedział, że na razie się nie objawił, ale znam, mieszkałem w jednym mieście, teraz już mieszkamy w różnych miastach, jednego mężczyzny, który bym powiedział, że tak jest. On dzieli się Ewangelią w naturalnych sytuacjach. Jedzie pociągiem, zawsze dzieli się Ewangelią. Jest w parku, dzieli się Ewangelią. Jest w poczekalni gdzieś, dzieli się Ewangelią. Dzieli się Ewangelią przez regularne, planowane jakieś ewangelizacje. Dzieli się w swoim mieście i wyjeżdża do innych miast, żeby dzielić się Ewangelią. I od kilku lat uczy innych, jak dzielić się Ewangelią. Te osoby, właśnie to jest charakterystyczne, one tak nie zagrzeją długo jednego miejsca. One się przemieszczają, dlatego że oni szukają ciągle kontaktu z nowymi ludźmi, którzy są zgubieni bez Chrystusa, bo chcą z nimi się dzielić Ewangelią. Mają to w sercu. Przykładem takich ludzi wymienionych w Nowym Testamencie jest Filip, który jest nazwany ewangelistą, czy apostoł Paweł pisze do swojego ucznia Tymoteusza: wykonuj dzieło ewangelisty. Podoba mi się, jak Chuck Swindoll mówi o tych ludzi, że ewangeliści są jak lekarze położnicy albo jak położne. Co one robią? One pomagają przy narodzinach. Tutaj chodzi o duchowe narodziny. Ale lekarz położnik albo położna nie zajmuje się długo dzieckiem. Ktoś inny zajmuje się tym dzieckiem bardziej, ponieważ on przemieszcza się. On często szuka następnych ludzi niewierzących, dzieli się z nimi Ewangelią i asystuje przy następnych narodzinach. I kolejną grupą wymienioną w tym wersecie jest pasterze i nauczyciele. I czy chodzi tutaj o dwie oddzielne służby? Raczej z tego, co czytałem, to wszyscy zgadzają się, że chodzi tu o jedną grupę ludzi, których moglibyśmy nazwać nauczającymi pasterzami albo nauczającymi duszpasterzami. Na przykład rodzajnik w języku greckim, jak czytałem, wskazuje na to, że to nie są dwie oddzielne służby, nie dwie oddzielne grupy, ale jedna grupa, jest jeden rodzajnik dla tych dwóch słów. I użyte słowo tutaj, pasterz, no pochodzi z takiego normalnego życia w okresie Nowego Testamentu, gdzie każdy znał ten zawód i wiedział, jaka jest jego funkcja w stosunku do owiec, do stada. Podzielę się tutaj czymś, co wiąże się z tym słowem pasterz, że obecnie w naszym języku, ale też w języku ukraińskim czy angielskim mamy dwa słowa, dwa różne słowa. Jedno w znaczeniu takim zwyczajnym, pospolitym, to jest pasterz, jako pasterz owiec i ciągle jeszcze w Polsce, może na południu, bardziej w górach się używa tego słowa, oraz słowo pastor, które używamy raczej w znaczeniu religijnym. To jest pastor nie owiec, nie krów, tylko pastor, pasterz dusz. I to słowo pastor znaczy, jest z języka łacińskiego i znaczy dokładnie to samo, pasterz. Czyli pasterz w języku łacińskim czyta się pastor i to słowo pastor oczywiście zostało rozpowszechnione bardzo w okresie reformacji w VI wieku i stało się od tego momentu takim oficjalnym tytułem duchownego w kościele protestanckim. Na przykład my też mamy w naszym kościele pastora, czyli to by oznaczało pasterza dusz, tylko że używamy jakiegoś specjalnego słowa, nie tylko w naszym języku zresztą. Co ciekawe, teraz skupię się trochę na tej grupie nauczających pasterzy, porównując właśnie ich i porównując przełożonych Kościoła, którzy są opisani, gdy chodzi o ich cechy charakteru i ich funkcje, no w pierwszym liście Tymoteusza, w Tytusa oraz w pierwszym Piotra, piąty rozdział, łatwo wywnioskować, albo jasno można to wywnioskować, że chodzi o to o funkcję w Kościele osób, które w tych fragmentach, które wymieniłem, są nazwani starszymi. Że nauczający pasterze i starsi to jest ta sama grupa. Tutaj inne fragmenty, tutaj Efezjan 4. Więc dalej będę używał wymiennie tych słów, jako gdzie będziemy patrzeć na temat tej roli. Nauczający pasterz, czy duszpasterz i starszy jako to samo. Więc nasuwa się pytanie, jaka jest rola tej grupy? I dalsze wersety o tym mówią. Werset 12. W tym wersecie widać takie trzy kroki. Bardzo proste kroki, jak patrzycie na ten werset. Pierwszy krok, oni są ustanowieni, aby wyposażać świętych. Inne słowo to jest przygotować, inne to jest przysposobić. To są różne tłumaczenia tego słowa. Pytanie, do czego wyposażyć? I to jest następny krok. Do służby. Aby oni zaczęli służyć, wyposażać wierzących do służby. Ale po co to? Jaki jest ostateczny efekt? Aby Kościół był budowany do budowania Kościoła, do budowania ciała Chrystusa. Więc rolą nauczających pasterzy czy starszych nie jest to, aby robić wszystko, co jest możliwe zrobić w Kościele, co tylko mogą zrobić. Absolutnie też nie jest to, że rolą ich jest rządzić wszystkim, co tylko mogliby rządzić. Nie, ich główną rolą jest właśnie przysposobić, wyposażyć wierzących. tutaj jest takie ciekawe słowo, które zapamiętałem, greckie, i ono trochę oddaje, pomaga mi bardziej zrozumieć, jak, o co tu chodzi. To słowo to jest katartizmos i ono właśnie jest tłumaczone w tych miejscach, w różnych tłumaczeniach, jak widzicie, wyposażyć, przygotować, przysposobić. I co ono oznacza? Ono oznacza dodanie czegoś, czego brakuje, aby osiągnąć pierwotny cel. Czyli coś brakuje, trzeba coś dodać, żeby osiągnąć pierwotny cel. Na przykład jest dziura w sieci rybackiej i rybacy to naprawiali, ktokolwiek to naprawiał, i sieć jest naprawiona i oni wtedy mówili, ta sieć jest katartizmos, czyli jest przygotowana do celu, dla jakiego jest ta sieć. Do czego? Do łowienia ryb. Albo ktoś złamał nogę i powiedzmy lekarz w pierwszym wieku ustawił właściwie tą nogę, usztywnił i ta noga się zrosła. I oni mówili, ta noga teraz jest katartizmos, czyli ona jest przygotowana do tego, do czego została stworzona, do chodzenia, do biegania, do skakania. I to jest to słowo, przygotować wierzących do tego, do czego Bóg ich stworzył w Kościele, do czego zaplanował. I to dotyczy każdej dziedziny. Czasami są jakieś braki, jakieś złamania w nas, jakieś dziury w charakterze, w uczciwości, w czystości. Czasami w relacjach mamy braki. I chodzi o to, abyśmy byli katartizmos, żebyśmy uzupełnili te braki, żebyśmy byli przygotowani do tych ról. Po to Bóg ustanowił tą służbę. Tutaj można podkreślić jeszcze raz to, że gdy pytamy, jak ma wyglądać Kościół, taki zdrowy Kościół, to nie polega to na tym, że starsi, czy jacyś liderzy, czy kilkunastu gorliwców jest aktywnych w Kościele. I oni budują ten Kościół. Nie. Kościół jest budowany przez każdego wierzącego. Kościół to nie jest jak teatr, gdzie na scenie jest jakaś grupa zaangażowanych, aktywnych ludzi, a reszta to widownia. My tak siedzimy teraz, ale to nie jest Kościół. To, co Kuba podkreślał, że to, co dzieje się w tygodniu, teraz świętujemy i sobie siedzimy, ale to, co dzieje się w tygodniu w naszym życiu, to, co dzieje się poza nabożeństwem, to jest to miejsce, gdzie Kościół, każdy z nas może być aktywny, a nie Kościół to jest widownia i jestem bierny i siedzę w ławie, na krześle. Jeśli nasz Kościół ma być zdrowym Kościołem i ma się rozwijać prawidłowo, to znaczy i wzrastać ilościowo, i jakościowo, co jest jeszcze ważniejsze, to każdy z nas powinien być katartizmos przygotowany do roli, jaką Bóg pierwotnie dla niego zamierzył i powinien być aktywnie zaangażowany, żeby budować ten Kościół. Tylko wtedy będzie ten prawidłowy wzrost. I co się będzie wtedy działo? Jaki będzie rezultat, efekt tego, gdy wierzący w Kościele będą przygotowani i będą służyć w połączeniu ze sobą, w tych relacjach ze sobą. I widzę takie cztery cechy dalej w kolejnych fragmentach. Werset 13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej. W tym wersecie chciałbym dwie rzeczy wyróżnić. Pierwsze to jest dochodzimy do jedności wiary, że wtedy będziemy coraz bardziej dochodzić do jedności wiary. I co to może znaczyć? Tu chodzi o jedność doktrynalną, że nasze przekonania będą zbudowane na zdrowej nauce i to będzie dla nas prawdziwa jedność. Jedność, prawdziwa jedność oparta jest na zdrowej nauce, a nie na kompromisach. I drugą rzeczą, która tu jest wyróżniona, to jest druga część tego wersetu, to jest dojrzałość duchowa. Dochodzimy do poznania Chrystusa. I oczywiście, że tu nie chodzi o to, że poznania Chrystusa, że będziemy mieć pełną głowę wiedzy, tylko będziemy stawać się takimi, jakimi Bóg chce, żebyśmy się stawali, czyli coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Całkowicie podobni do Chrystusa będziemy wtedy, gdy On powróci, ale my mamy stawać się takimi, czyli mamy być nie dziećmi, tylko, jak tu jest powiedziane, męska dojrzałość czy doskonałość, to jest to samo słowo tłumaczone, dojrzałość, czyli mamy być dojrzali, cokolwiek nam się kojarzy pod tym względem, że duchowo dojrzali. Jaka jest miara czy poziom tej dojrzałości? Jak już wspomniałem, to jest Chrystus. To On jest tym. Mamy stawać się takimi jak On. I w wersecie 14 są dalsze rezultaty. Abyśmy już dłużej nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi dookoła przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie prowadzącym do metod błędu. Czyli to jest, nazwałem to, ten rezultat, takie solidne przekonania, stabilne przekonania oparte na Bożym Słowie. Kto jest podatny na oszustwa, na fałszywą naukę jakichkolwiek nauczycieli? No, na przykład dzieci są podatne na to. Niedojrzali wierzący, ale osoby ugruntowane na Bożym Słowie, którzy regularnie przez lata poznają Boże Słowo, nie dają się tak łatwo zwieść tym falom, jakie ciągle się pojawiają. Którzy, jak to mój przyjaciel ujął, że ci, którzy dają się zwieść, to biegną od jednego nauczyciela do drugiego, najczęściej dzisiaj internetowego. I ten nauczyciel internetowy nie ma żadnej odpowiedzialności przed Kościołem. On może mówić, co chce, przez internet. Nie będę wymieniał tutaj nazwisk, ale są tacy, nazwijmy to, celebryci dzisiaj. I ostatni rezultat to jest werset 15. Natomiast jako prawdomówni w miłości we wszystkim rośli w Niego, który jest głową w Chrystusa. I tu zaczyna się ten werset od słowa natychmiast. Gdy czytasz takie słowo natychmiast, natomiast, nie natychmiast, natychmiast też może być, ale natomiast to oznacza, że to jest kontrast. Bo coś i natomiast tak. I pytanie, jakie sobie wtedy można zadać, co jest kontrastem tutaj, co do czego? I odpowiedź jest, co jest kontrastem do tych dzieci, czy niedojrzałych wierzących z 14 wersetu, którzy dają się zwieść fałszywym nauczycielom. Co jest kontrastem do nich? To jest to, co tu jest napisane. Wierzący, którzy są prawdomówni w miłości, albo inaczej, w innych tłumaczeniach to jest, mówią prawdę w miłości. Trzymają się prawdy w miłości. Czyli to jest ta cecha. Wierzący, prawdomówni w miłości. I na czym polega ta cecha? Niewątpliwie to jest kolejna cecha dojrzałego wierzącego w zdrowym kościele. Dojrzały wierzący w swoim podejściu do drugich ludzi, do innych, łączy prawdę i miłość. Prawda to jest słowo, to jest Słowo Boże, które mówi, co jest dobre i co jest złe. To jest jak światło, oświetla i pokazuje brud, jak na śniegu dzisiaj. Jak dzisiaj ktoś coś zrobiłby na tym śniegu, to od razu widać. To jest właśnie prawda. To jest treść. A z drugiej strony jest miłość. I czym jest miłość? Jest relacją, jest szukaniem największego dobra drugiej osoby. Chcę naprawdę jej dobra. Dlatego mam właściwe motywacje. Jestem gotowy powiedzieć trudną, może nawet bardzo trudną, ale prawdziwą rzecz komuś. Dlaczego? Dla jej dobra. Bo zależy mi na niej, bo szukam jej największego dobra. Dlatego robię to z miłością, robię to we właściwy sposób i we właściwym czasie. Używam właściwych słów. Znalazłem takie bardzo dobre sformułowanie Francisa Schaeffera, które, mam nadzieję, pomoże nam to jeszcze bardziej zgłębić. Prawda bez miłości jest deformacją chrześcijaństwa. Miłość bez prawdy jest zdradą. Prawda, ta pierwsza część, bez miłości jest deformacją. Na czym polega ta deformacja? Ona polega na tym, że ranię innych wierzących. Walę prawdą, ale po prostu robię to w niewłaściwy sposób, z niewłaściwą motywacją i ranię tego wierzącego. Miłość bez prawdy jest zdradą. Na czym polega ta zdrada? Zdradzam Słowo Boże, zdradzam Boga na niewierności Bożemu Słowu. Odsuwam Boże Słowo. Przymykam oczy. I dobrze to rozwinął Jan Calvin. Już nie będę tu skupiał się tak bardzo na tym, ale przeczytam. Nie ma prawdziwej miłości tam, gdzie nie ma wierności prawdzie Bożej. Prawda nie została dana po to, by ranić, ale aby budować Kościół. I jeden przykład, jak o tym myślałem, to jest przykład, gdy pamiętacie w 8 rozdziale Ewangelii Jana, faryzeusze ze złych motywacji przyprowadzają kobietę oskarżoną o cudzołóstwo do Jezusa. I jest tam dialog między nimi, ale w końcowej części tego dialogu Jezus mówi do niej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: nikt, Panie. I wtedy Jezus powiedział, pamiętacie te słowa? I ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I zwróćcie uwagę, czy jest tu zawarta miłość? I ja cię nie potępiam. Jest święty Bóg, który wcielił się w osobę Jezusa Chrystusa. Czystość niewyobrażalna i brzydzi się każdym grzechem. Jest kobieta, którą prawdopodobnie słusznie oskarżono o to, ale chcą ją wykorzystać jako narzędzie. I on mówi: ja cię nie potępiam. Ja chcę twojego dobra. Ale potem zawarta jest prawda. Idź i odtąd już nie grzesz. Więc podsumuję te cztery cechy albo cztery rezultaty zdrowego Kościoła wtedy, gdy wierzący są przygotowywani, są katartizmos do pierwotnego celu, do jakiego zostali stworzeni w Kościele i budują ten Kościół. Wtedy mamy jedność wiary, mamy dojrzałość duchową, solidne przekonania i wierzący, wy i ja, jesteśmy przygotowani, żeby mówić prawdę w miłości jedni drugich. I przez to jeszcze bardziej się budujemy, jeszcze bardziej wzrastamy. W tym sensie budujemy wszyscy Kościół. Przecież kto może... Okej. To kończąc, to jest wspaniały obraz Kościoła w Efezjan 4 czy w 1 Koryntian 12. Obraz Kościoła, gdzie jesteśmy jednym ciałem, głową tego ciała jest Chrystus. Do Chrystusa należy ten Kościół. Nie należy do starszych, do liderów, nie należy do nas. My należymy do Chrystusa. Kościół, on jest właścicielem. Każdy w tym kościele jako wierzący służy i przyczynia się do tego, do budowania tego kościoła. Dlatego, że każdy został obdarowany, wyposażony przez Boga i ma być wyposażany katartizmos przez nauczających pasterzy do wypełnienia swojej roli. Więc ostatnie dwa pytania do refleksji dla mnie, dla ciebie. Czy chcesz być aktywnym członkiem takiego kościoła lokalnego? Tak, jak chce tego Bóg. I drugie, takie bardziej konkretne, jaki konkretny krok możesz podjąć w tym momencie, aby lepiej wypełniać rolę w kościele, jaką Bóg zamierzył dla ciebie?